Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną w studiu jest Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
Panie marszałku, dzisiaj rozmowę nagrywamy w Świnoujściu. Pan do Świnoujścia dostał się tunelem czy promem?
Dostałem się promem, ale nie ukrywam, że dla mnie to wielki, wielki dzień, bo pierwszy raz mogłem przejść całym tunelem z wyspy Uznam na wyspę Wolin i z powrotem, a więc no, przeszedłem po obecnym placu budowy, ale no, dla mnie historyczny dzień, bo pod, jak żartowałem na konferencji, przeszedłem z jednej wyspy na drugą i nie przeszedłem po wodzie, bo nie mam takich zdolności, ale przeszedłem tunelem.
No to bardzo panu zazdroszczę, bo ja jeszcze nie zdążyłem. Będę czekał zapewne roku.
Myślę, że nie pan redaktor jeden. Myślę, że wielu mieszkańców, w szczególności Świnoujścia, ale myślę, że całego regionu i wielu też gości z Polski dzisiaj mi zazdrości, ale mam nadzieję, że już wkrótce ten tunel będzie do naszej wspólnej dyspozycji.
No, tunel wybudowany ze środków Unii Europejskiej. Jak sobie dobrze przypominam, to gdyby nie ta dokumentacja, do której zrobienia, chyba pan troszkę musiał mocno naciskać prezydenta Żmurkiewicza.
Muszę zaprzeczyć. Wcale nie tak mocno, natomiast bardzo się cieszę, że wtedy pan prezydent zgodził się jakby przejąć inicjatywę, bo to nie jest też łatwo, kiedy zarządza się jednak budżetem 40-tysięcznego miasta, a trzeba się mierzyć z inwestycją na miliard złotych. To oczywiście w pierwszym odruchu każdy myśli o tym, że to jednak powinien za nas zrobić rząd. A wiemy doskonale, że z Warszawy to Świnoujście jest niekoniecznie zawsze dobrze widoczne i dlatego bardzo się cieszę wtedy, że udało mi się przekonać, nie trwało to naprawdę długo, pana prezydenta, żebyśmy dzięki funduszom unijnym z poprzedniej perspektywy, które były w mojej dyspozycji, żebyśmy wykonali dokumentację, bo wtedy mówiłem: Janusz, naprawdę, jeżeli będziemy dokumentację mieli, to będziemy pierwsi w kolejce po fundusze unijne w następnej perspektywie. Każdy, kto ma dokumentację, kto jest dobrze przygotowany, wygrywa. No i bardzo się cieszę, że dał się wtedy namówić. Myślę, że obaj się dzisiaj cieszymy, bo dzięki temu ten tunel jest już w budowie i w perspektywie wszyscy nim pojedziemy.
Chciałbym teraz przejść na temat Ukrainy i wojny i tego wszystkiego złego, co się niestety dzieje. Ale może powiedzmy o tych dobrych rzeczach, o pomocy dla Ukrainy. O pomocy, która płynie także z urzędu, którym pan kieruje.
No, ja nie ukrywam, że jeszcze kilka dni przed wybuchem wojny, ale kiedy już czuliśmy, że ta atmosfera jest bardzo, bardzo gęsta, spotkałem się z konsulem honorowym Republiki Ukrainy w Szczecinie, z panem Henrykiem Kołodziejem, spotkałem się z liderem mniejszości ukraińskiej, panem Janem Syrnykiem, i wspólnie rozmawialiśmy, jak możemy pomóc już wtedy miastom ukraińskim na wypadek W, trochę tak powiedzmy, licząc, że ta wojna nie wybuchnie, ale też mając świadomość tego, że potrzeby chociażby infrastruktury medycznej na Ukrainie są znacznie większe niż w Polsce. My jednak w Polsce dzięki również funduszom unijnym zrobiliśmy bardzo, bardzo, bardzo duży postęp i w związku z tym mamy część takiego sprzętu, który jest w bardzo dobrym stanie, a jest już wycofywany z naszych jednostek, z naszych szpitali czy chociażby z naszej stacji pogotowia ratunkowego, i wtedy podjęliśmy decyzję wspólnie z uzgodnieniu z panem dyrektorem Pałką z pogotowia ratunkowego, że przekażemy karetkę, niezależnie od tego, czy wybuchnie wojna, czy nie. Liczyliśmy, że nie wybuchnie, właśnie dla naszych partnerów na Ukrainie, i jednocześnie, że przygotujemy się do tego, że gdyby jednak część ludzi nawet w obawie przed potencjalnym wybuchem wojny zdecydowała się wyjeżdżać z kraju, to żebyśmy byli przygotowani do tego, żeby ich tutaj również na tym dalekim Pomorzu Zachodnim godnie ugościć. Cztery dni dokładnie później, bo to był poniedziałek, w czwartek wybuchła wojna, ale dzięki temu jako pierwsi de facto wysłaliśmy właśnie tą karetkę całą z pełnym wyposażeniem, jeszcze w dodatku wyładowaną w pełni materiałami opatrunkowymi. No wiemy, jak one są teraz potrzebne na Ukrainę w tych już pierwszym tygodniu. Dokładnie kilka dni temu wysłaliśmy kolejny już też bardzo duży transport. Transport, w zasadzie dwa duże tiry pojechały na Ukrainę. W większości wypełnione sprzętem medycznym. W zasadzie całe kompletne wyposażenie oddziału szpitala rehabilitacyjnego. Mieliśmy takie takie zapotrzebowanie z Czernichowa. Nie wiem, czy będzie to w niedługim czasie możliwe do dostarczenia. Co prawda ta część północna, na północ od Kijowa w chwili obecnej widzimy, że jest uwalniana, ale też widzimy, że nie tylko ogromną skalę okrucieństw i zbrodni, które były tam popełnione, ale też dewastacji również infrastruktury publicznej, w tym szpitala, więc nie wiem, czy do tego szpitala konkretnie, który prosił o pomoc, na ten sprzęt pojedzie, ale na pewno zostanie tam wykorzystany. Zbieramy cały czas również pomoc i tutaj wspólnie z mieszkańcami przynoszą do nas różnego rodzaju żywność długoterminową, chociażby materiały higieniczne, sanitarne i tak dalej. I to zbieramy dla obwodu mikołajewskiego, który broni się dzielnie i z którym mamy taką umowę partnerstwa. Także no, taki wielki zryw nasz wspólny. Plus do tego oczywiście pomoc tym, których gościmy tutaj na Pomorzu Zachodnim. Ich może nie jest tak dużo jak w innych regionach Polski, w szczególności tych przygranicznych, ale to wciąż jest szacunek na poziomie 70 tysięcy, a więc można powiedzieć takie dwa razy Świnoujście.
Sporej wielkości miasto. To nie tylko pomoc oferowana przez mieszkańców, ale także za chwilę będą potrzebne także pieniądze. Pan jest po spotkaniu w Rzeszowie z panią komisarz Ferreirą. O czym rozmawialiście?
No, można powiedzieć, że prawie właśnie przez całą Polskę przejechałem z Rzeszowa do Świnoujścia bezpośrednio po spotkaniu samorządowców. Nie, w takim spotkaniu, które współorganizowałem, dyskutowaliśmy właśnie o tej pomocy potrzebnej na dole. Bardzo chciałem, żeby tutaj urzędnicy z Brukseli przyjechali dokładnie do Polski na nasze pogranicze, które się, powiedzmy, uspokoiło, bo ta fala, ten napływ uchodźców dzisiaj jest najmniejszy od początku wojny, ale wciąż jest tam wiele osób, które uciekły przed bombami, bo wtedy łatwiej jest ludziom w całej Europie sobie uzmysłowić skalę wyzwań, z jakimi my się dzisiaj tu na dole mierzymy. Oczywiście poza wyrazami ogromnego szacunku dla polskiego społeczeństwa, dla polskich samorządów, bo to jednak w dużej mierze osoby są goszczone w naszych domach albo w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządy to koordynują, te wszystkie działania. Pani komisarz obiecała, że od przyszłego tygodnia w zasadzie uruchomią dodatkowe fundusze pewnym i uelastycznią w ogóle możliwości przerzucania funduszy pomiędzy różnymi działami na to, żeby bezpośrednio pomagać uchodźcom i to w bardzo szerokim aspekcie. To znaczy mają świadomość tego, że to nie są tylko potrzeby związane z zapewnieniem dachu nad głową czy wyżywieniem, ale to są potrzeby na przykład związane z przygotowaniem szkół, przedszkoli do nowej ilości ludzi. To są potrzeby związane nawet z tłumaczeniami. To są potrzeby związane z opieką medyczną. To są czasami wręcz potrzeby z tym, że trzeba tym ludziom zapewnić jakiekolwiek, brzydko powiem, kieszonkowe, jakiekolwiek pieniądze na to, żeby mogli normalnie funkcjonować, bo miejmy świadomość tego, że często ich pieniądze albo straciły wartość, albo pieniądze nawet na kontach zostały poblokowane. Więc...
Czy zdarzają się takie przypadki? To nie jest wybrany przypadek, że osoby starsze, które także tutaj przyjechały, na przykład mają emeryturę w wysokości 300 zł, bo to jest równowartość.
Dokładnie tak, dlatego po to nawet, żeby wesprzeć takie osoby, rozmawialiśmy z panią komisarz, która no zadeklarowała, że też uruchamiam takie specjalne wsparcie właśnie dla takich osób, takiej też symbolicznej pewnie wysokości około 40-50 euro tygodniowo na to, żeby takie osoby mogły właśnie, które są w najtrudniejszym położeniu, mogły mieć takie minimum egzystencjalne. I to jest też ważna pomoc, bo my naprawdę zdajemy egzamin, naprawdę polskie społeczeństwo i tutaj wielki ukłon dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy naprawdę też pootwierali swoje domy i serca, dzięki czemu nie mamy kryzysu humanitarnego, ale wiemy, jak wiele pracy przed nami, bo mamy świadomość też tego, że to jest zupełnie inna skala wyzwań i bo to jest innego typu kryzys uchodźczy. Dotychczas uciekały do Europy, co tłumaczyłem pani komisarz, zwykle całe rodziny, albo też mężczyźni, którzy dopiero w drugiej kolejności ściągali swoje rodziny. A więc łatwiej było im się usamodzielniać. W chwili obecnej tak naprawdę zdecydowana większość uchodźców to są albo kobiety z małymi dziećmi, albo właśnie osoby starsze, czasami niedołężne, czasami niepełnosprawne. W związku z tym one wymagają pewnego specjalnego wsparcia. wsparcia i musimy to po prostu zrozumieć i w związku z tym musimy również w oparciu o tą solidarność europejską oczekiwać konkretnych kwot pieniędzy. Pani komisarz je obiecała, na razie powiedziała, wykorzystujcie te wolne pieniądze, które macie do dyspozycji, chociażby właśnie w Urzędzie Marszałkowskim, i takie pierwsze pieniądze już do powiatowych centrów pomocy rodzinie uruchamiamy. Natomiast my tłumaczymy pani komisarz, że potrzebne są dodatkowe fundusze, ponieważ my te pieniądze, które mieliśmy, takie można powiedzieć jeszcze wolne, zapasowe, wydaliśmy na przeciwdziałanie trzem, czterem falom pandemii. I wtedy też pamiętamy, że tak ekstra pieniądze przesuwaliśmy, więc nie
w kasie może być sucho.
No niestety, a podołać musimy.
Panie marszałku, chciałbym zmienić temat, czyli kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, nie tylko w siedzibie, ale także w prywatnych mieszkaniach urzędników.
No, mną to już niespecjalnie jakby wstrząsa, bo od roku 2015 czy 2016 w zasadzie nasz urząd permanentnie jest poddawany tego typu operacjom z mniejszą lub większą intensywnością i w sposób mniej czy bardziej spektakularnie ogłaszane jest to. Przypomnę, że w roku 2016 i to kiedyś było rzeczywiście o tyle dla nas dziwne, że byliśmy razem na spotkaniu marszałków i dostaliśmy informacje wszyscy od swoich służb, że do wszystkich urzędów marszałkowskich przyszło rano CBA, żądając wydania dokumentów związanych z pomocą techniczną funduszy unijnych, regionalnych programów operacyjnych, a więc funduszy unijnych. Komunikat był wtedy bardzo prosty, a mianowicie marszałkowie decydują o przyznawaniu funduszy, przyznają te fundusze również swoim urzędom, a więc sobie. A są to gigantyczne sumy pieniędzy, 18 miliardów euro, no więc musimy w związku z tym sprawdzić procedury oraz oświadczenia majątkowe marszałków, dając tym samym do zrozumienia, że jest jakieś podejrzenie, nie wiem, defraudacji albo przyjmowania jakichś korzyści.
A to się kończy tylko na takich podejrzeniach, znaczy, i paraliżowaniu trochę urzędu?
Znaczy przez dwa lata w tamtym przypadku mieliśmy do czynienia z tym, że byliśmy poddawani kontroli. Ja nie mam z tym, żeby była pełna jasność, żadnego kłopotu, bo od tego są służby państwowe. Tylko wolałbym, jeżeli jakiekolwiek są podejrzenia, znaczy, że gdyby służby działały w momencie, kiedy są jakieś podejrzenia, a nie na zlecenie polityczne, a tamto było, o tamtym przypadku mogę powiedzieć, że było to wprost zlecenie polityczne. I gdyby w związku z tym po zakończeniu jego, gdybyśmy po prostu dostali informację, dziękujemy, sprawdziliśmy, wszystko jest ok. Zwykle się to toczy w taki sposób, że jest 6 lat po tej kontroli i w chwili obecnej my dalej nie wiemy nic, czyli rozeszło się po kościach, jak to się mówi. Natomiast w tym przypadku sprawa jest bardzo dziwna, bo te dokumenty, o które poproszono, ja oczywiście nie wiem, jaka była intencja i co było powodem przeprowadzenia całej tej takiej bardzo spektakularnej akcji, poza tym, żeby był równie spektakularny komunikat w mediach na ten temat ze strony funkcjonariuszy, co już powoduje, że niestety trudno mi podejrzewać czyste intencje, bo wie pan, służby raczej lubią spokój i ciszę. Jeżeli prowadzą jakieś postępowania, zbierają dowody, raczej się tym nie chwalą. Natomiast jeżeli się chwalą na tym publicznie, znaczy to raczej, że ma to znamiona polityczne i niestety w ten sposób moje doświadczenie każe mi myśleć o tej sprawie. Natomiast zaręczam, że wszystkie dokumenty, o które poprosili funkcjonariusze, zostały wydane. Ja mam duże zaufanie do transparentności procedur, którymi się rządzimy, w szczególności w odniesieniu do funduszy unijnych, bo taki był komunikat. Oczywiście nigdy nie mogę wykluczyć albo jakiegoś błędu, albo po prostu nielegalnego działania jakiegoś urzędnika, bo mamy 750 urzędników w Urzędzie Marszałkowskim, więc trudno jest dać mi głowę za każdego. Natomiast, mówię, ten styl jest bardzo dziwny, bo jeszcze raz powtarzam, wszystkie te dokumenty, o które poprosili funkcjonariusze, mogli dostać w normalnym trybie, nawet bez przychodzenia do urzędu, tylko w trybie korespondencyjnym w ciągu 24 godzin i nie byłoby ani potrzeby takiej mocnej destabilizacji pracy urzędu, a w szczególności nie byłoby takiego budowania napięcia publicznego, jakiejś afery sensacji.
Musimy już kończyć. Na sam koniec zapytam tylko, iluminacja Morskiego Centrum Nauki została przeniesiona na inny dzień z powodu warunków atmosferycznych. Nasi słuchacze dopytują, na kiedy?
No, powiem trochę, tak się tutaj uśmiecham, bo chyba wszyscy przyznamy, że w tym roku w szczególności natura nas nie rozpieszcza i te wiatry, które mieliśmy w lutym i później te nawroty zimy cały czas powodują i że mamy utrudnienia na inwestycjach, ale też trudno jest cokolwiek zaplanować. My raczej odłożymy to po świętach, bo widzimy, że do świąt jest wciąż pogoda jest taka dosyć niestabilna, a z drugiej strony no, chcielibyśmy, żeby duża część mieszkańców zarówno Szczecina, jak i Pomorza Zachodniego mogła ten taki pierwszy pokaz tych możliwości, jakie daje ta iluminacja, zobaczyć w takich przyjemnych okolicznościach, a niekoniecznie w takiej zawierusze, jaką mamy jeszcze wciąż obecnie. Więc zakładam, że jak tylko po świętach pogoda się wyklaruje, to z kilkudniowym wyprzedzeniem, tak żebyśmy ją mieli w miarę sprawdzoną, zapowiemy i wszystkich zaprosimy również za Państwa pośrednictwem.
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, był moim waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego.